Ósmy rozdział Ewangelii Marka, od 22 wersetu tu do, no może nawet do końca przeczytam ten rozdział. I przyszli do Betsajdy i przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go: czy widzisz coś? A ten, przejrzawszy, rzekł: spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony. I widział wszystko wyraźnie. I odesłał go do domu jego, nakazując: tylko do wsi nie wchodź. I wyszedł Jezus z uczniami do wiosek koło Cezarei Filipa i pytał w drodze uczniów swoich, mówiąc do nich: za kogo mnie ludzie uważają? A oni mu odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. I zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr, odpowiadając, rzekł mu: tyś jest Chrystus. I nakazał im surowo, aby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. I mówił o tym otwarcie, a Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Lecz on odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Pan Jezus zawsze był w akcji. Czytamy o Nim, że przyprowadzili do Niego ślepego, a On się nim zajął. Zajął się nim w sposób całkowicie inny niż dotychczas to czynił w innych przypadkach. Ale ten ślepy w końcu odszedł z odzyskanym wzrokiem. Właśnie to jest Jezus, który czyni wolę Ojca. On szedł i czynił wolę Ojca. Każdy dzień, każda chwila, każdy moment to było doskonałe wypełnianie woli Ojca w życiu Pana Jezusa. On jako jedyny przyszedł i wypełnił całkowicie wolę Ojca. Pomyślmy sobie, każdy dzień, każdej chwili, każdej minuty, każdej sekundy doskonale wypełniał wolę Ojca. Dzień w dzień, każdego dnia. Nie było takiego momentu, w którym nie wypełniałby woli Ojca. Doskonale wypełnił wszystko, co mu Ojciec przekazał. I tutaj akurat działa w ten sposób, że uzdrawia tego ślepego. To był jeden z tych elementów, który on wykonywał jako posłuszeństwo woli swojego Ojca. Pan Jezus mówi, że on niczego nie robi, ani nie mówi od siebie. Całkowicie jego istnienie tutaj na tej ziemi, kiedy był jako człowiek, chodził po tej ziemi jako człowiek, był całkowicie w jedności ze swoim Ojcem i wszystko czynił doskonale, tak jak Ojciec. W przeciwieństwie do nas, my, którzy zostaliśmy urodzeni jakby w grzechu, posiadamy naturę grzechu, nikt z nas, żaden z ludzi nie może wypełnić woli Bożej. I to nie tylko, żeby ją jakoś tak w 50 czy 60%, ale doskonale na 100%. Nikt z ludzi tego nie może uczynić. Jedynie doskonały Boży Syn, który przyszedł na tę ziemię, doskonałą wolę od Ojca wypełnił dosłownie każdego dnia, każdej sekundy, każdej minuty. I On idzie i czyni wolę Ojca. I kiedy dokonał tego, potem dalej idzie do tych wiosek koło tej Cezarei Filipa i tam w drodze pyta się uczniów. Pyta się, za kogo mnie ludzie uważają? Kim jestem dla nich? Jaka opinia krąży wśród ludzi? Kim toż jestem? Myślę, że Pan Jezus nie pytał się dlatego, że był ciekawy i nie wiedział o tym. Ale to było jakby ten pierwszy stopień do tego, aby zapytać się tych uczniów później, za kogo wy mnie uważacie. Najpierw pyta się ich, za kogo ludzie. I okazuje się, że byli świadomi. No, Piotr jako reprezentant całej dwunastki mówi, no jedni za tego, drudzy za tego, jeszcze inni za tamtego. A więc mieli świadomość tego, uczniowie mieli świadomość tego, co mówią o Jezusie. Za kogo ludzie Go uważają? Widząc to, co czyni, widząc te cuda, znaki, które Pan Jezus czynił, ale też słuchając tej nauki, którą Pan Jezus przyniósł od Ojca, którą przekazywał swoim słuchaczom. Tą Ewangelię o Królestwie Bożym, Ewangelię zbawienia, którą przekazywał ludziom. Ludzie słuchając Go, oglądając te rzeczy, wyciągali wnioski i później mieli własne opinie na ten temat. Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. Dlaczego za Jana Chrzciciela? No bo Jan Chrzciciel w tym czasie został ścięty przez Heroda i ludzie uważali, że prawdopodobnie to Jan Chrzciciel zmartwychwstał. I jest teraz jakby, mieli taką opinię. Jedni za Eliasza, no bo Eliasz był takim mocarnym prorokiem w Izraelu. To był człowiek Boży, który niesamowicie mocne dzieła dokonywał w Izraelu. I dlatego, kiedy widzieli Pana Jezusa, kiedy czyni te rzeczy, to mówili, a to Eliasz przyszedł. No, a jeszcze inni mówią, no i któryś z innych z proroków. Ale teraz Pan Jezus pyta się, wy za kogo mnie uważacie? I cały czas chcę to podkreślić. Pan Jezus wszystkie słowa, które wypowiadał, wszystkie czyny, wszystko czynił doskonale, zgodnie z tym, co Ojciec mu przekazał. I teraz pyta się uczniów, za kogo mnie wy uważacie? I Piotr znowu mówi, Tyś jest Chrystus. Innymi słowy, Ty jesteś Mesjasz, jesteś pomazańcem, jesteś tym zapowiadanym od Mojżesza poprzez proroków. Ty jesteś tym, który miał przyjść od Boga i Ty jesteś tym, który ma dokonać tego Bożego dzieła. Ty jesteś tym. To było ich poznanie, to było w zasadzie objawienie, które miał apostoł Piotr i myślę, że inni uczniowie także. Ale Pan Jezus nakazał im surowo, aby nikomu o Nim nie mówili. To jeszcze nie był czas, aby ludziom mówić, słuchajcie, to jest Mesjasz. Wszyscy ci, którzy Go widzieli i słyszeli Jego naukę, słyszeli i widzieli cuda i znaki, których dokonywał, gdyby ich serca były we właściwym stanie, poznaliby, że On jest Mesjaszem. Że On jest tym wysłanym od Boga. I dlatego Pan Jezus mówi, nie wolno wam mówić, zabronił im. Ale teraz jest coś ciekawego. Oto Piotr, kiedy słyszy i widzi to wszystko, co Pan Jezus mówi, teraz mówi, że Jezus mówił im do nich otwarcie. Po tym wyznaniu, kiedy Piotr to mówił, to teraz mówi, że Syn Człowieczy musi być zabity, odrzucony przez arcykapłanów, starszych, a potem zmartwychwstanie po trzech dniach. I mówił do nich to otwarcie. Wiecie, tego już było za wiele. Owszem, oni rozumieli, że Pan Jezus czyni cuda, że głosi naprawdę cudowną naukę, naukę łaski, kiedy w synagodze głosił tą, to było w Nazarecie, kiedy powiedział, że Duch Pański nade mną, to tam ludzie się dziwili słowom łaski, które wychodziło z ust Jego. Oni byli tym podniesieni, zdumieni. Jeszcze nikt tak nie przemawiał, jak ten człowiek przemawia. To były słowa pełne nadziei. To było wszystko naprawdę wspaniałe. I rzeczywiście to było to, co Pan Jezus wziął od swojego Ojca i przekazywał ludziom. Ale teraz mówi, wiecie co? Ale ja muszę zostać odrzucony. Muszę wiele cierpieć, muszę zostać zabity, a po trzech dniach zmartwychwstanę. I to już nie mieściło się w pojęciu Piotra, że to może też być element Bożej woli, Bożej drogi, którą Bóg wyznaczył dla Pana Jezusa Chrystusa, dla swojego Syna. I czytamy, że Piotr mówi, począł go upominać, lecz on odwrócił się. Spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra. Zobaczcie, co on mówi. Nie myślisz, idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Chciałbym pokazać na tym przykładzie takie dwie rzeczy. Mianowicie to, że z jednej strony Pan Jezus czyni wolę Ojca i jest to piękne, jest to takie miłe do oglądania, do przyjmowania, do przeżywania. Ale kiedy mówi o drugiej stronie, że są pewne koszty, które trzeba ponieść, aby wypełnić wolę Bożą, to cielesny człowiek tego nie przyjmuje. Ten człowiek, który myśli tymi kategoriami tu i teraz, kategoriami wygody, kategoriami no, jakiegoś takiego dobrego życia, wszystko, żeby tylko było dobrze, ale jak już coś jest trudniej, no to z tym lepiej się nie, do tego lepiej nie dotykać się. I Piotr właśnie tak myślał. On myśli, Panie Jezu, no Ty mówisz, tu Ty cuda czynisz, taką naukę głosisz, jesteś Mesjaszem, przecież możesz to zmienić. Po ludzku myślał, a nie wiedział, że za tym stoi sam przeciwnik. Diabeł. I Pan Jezus to natychmiast rozpozna i mówi, precz ode mnie, szatanie, bo ty nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Pan Jezus cały czas myślał o tym, co Ojca. I dlatego był gotowy iść gdziekolwiek go Ojciec poprowadził. Nieważne, czy go to będzie kosztować, czy nie kosztować, on mówi, Ojcze, niech się stanie nie moja, ale Twoja wola. I zobaczcie, w tym kontekście teraz Pan Jezus, czytamy, że przywołał lud wraz z uczniami. Kiedy powiedział to do Piotra, kiedy go, no tak dobrze po naszemu powiedzieć, zjechał, żeby się opamiętał, teraz przywołuje ludzi, uczniów swoich i wygłasza im niesamowicie ważne, potężne zdanie, które wszystko zmienia, które weryfikuje wszystko w moim życiu i w Twoim życiu i w życiu każdego, kto chciałby iść za Jezusem, bo podoba mu się Boża moc i dzieła, które Pan dokonuje, podoba mu się nauczanie Jezusa. Ale teraz przychodzi do miejsca, kiedy należy zdać sobie sprawę z kosztów, które należy ponieść. I Pan Jezus przywołał lud, nie tylko mówił uczniom swoim w tajemnicy, ale również cały pozostały lud, który był tam w tym miejscu, chodźcie tutaj, przywołał ich. I teraz mówi im tak, jeśli kto chce pójść za mną. Chciałbym zauważyć tu, że Pan Jezus nie wzywa ludzi, chodźcie, pójdźcie za mną. On nie ciągnie ludzi za sobą. Nie mówi, wiesz co, za wszelką cenę chodź za mną. Tego Jezus nie mówi. Owszem, on wołał kiedyś: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Pójdźcie do mnie. Ale teraz, jeśli idzie o jego naśladowanie, bo tu wyraźnie to Pan Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną, innymi słowy, jeśli kto chce iść w moje ślady, a iść w ślady Jezusa, to wypełniać wolę Ojca, to wypełniać wolę Bożą, to wypełniać wolę Bożą tak, jak ją się poznaje, jak się ją otrzymuje, bez żadnych kalkulacji tutaj ludzkich. Pan Jezus to stale podkreślał. Ja mówię tylko to i robię tylko to, co usłyszałem i widziałem u mojego Ojca. Nie robię nic od siebie. Niesamowicie ważna zasada w życiu duchowym. Nie robię nic od siebie, ale tylko to, co mi Ojciec polecił. I teraz Pan Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną, to znaczy, że będą tacy ludzie, którzy chcieliby iść za Jezusem, którzy chcieliby iść w Jego ślady i chcieliby wypełniać wolę Bożą. Ale Pan Jezus mówi tutaj, w tym miejscu, w odróżnieniu od tego pierwszego wezwania, kiedy powiedział, chodźcie, którzy jesteście spracowani, obciążeni. Jeżeli przyjdziecie do mnie, to ja was uwolnię, pomogę wam. Ale teraz, jeśli chcecie iść za mną, jeżeli naprawdę decydujecie się iść w moje ślady, to tutaj jest to słówko niech. Niech. Nie można tego słowa pominąć. Jeżeli naprawdę chcesz iść za Jezusem, to nie możesz tego minąć. Niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. To jest warunek. Nie można iść za Jezusem, nie spełniając tego warunku. To jest początek drogi. Doskonale znacie ten obraz, te dwie drogi, wąska i szeroka droga. I on też jest tam u mnie, w domu wisi w przedpokoju. Ostatnio byli tam Holendrzy i taka pani z Holandii. Ona ciągle się przyglądała temu obrazowi. I mówi, co to jest, co to jest? I wtedy zacząłem jej wyjaśniać, co to jest. I mówię jej, że jeżeli nie przejdziesz przez tą ciasną bramę i nie znajdziesz się pod krzyżem, to nawet nie myśl o zbawieniu. No ale przecież ja nic złego nie robię, wszystko dobrze staram się robić. Nieważne, ile dobra zrobisz, czy ile zła starasz się uniknąć, jeżeli nie przejdziesz przez wąską bramę i nie staniesz pod krzyżem, to nawet nie jesteś na tej drodze, która cię może doprowadzić do zbawienia. Ale jesteś, urodziłeś się czy urodziłaś się i mieszkasz, żyjesz na tej drodze szerokiej, której końcem jest zatracenie. I Pan Jezus mówi, tu jeśli ktoś mnie chce zaśladować, i wtedy ona tak była naprawdę zszokowana tym. Myślę, że jak przyjedzie drugi raz, będziemy mogli na ten temat dalej rozmawiać. Dlatego, że widziałem wielkie zaskoczenie i taki przestrach. Och, to w takim razie co ze mną? Ale tutaj Pan Jezus mówi, jeśli kto naprawdę chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Chciałbym to podkreślić, że to słowo jest całością, że to wynika jedno z drugiego. Pan Jezus mówi to w kontekście tego, co powiedział Piotr mu na osobności. Wiesz co, ten krzyż to raczej tak daj na bok gdzieś tam. To nie przyjdzie na ciebie. Jakoś to się załatwi. A Pan Jezus mówi nie. I teraz właśnie w tym momencie mówi, jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż. Na czym polega mój krzyż i twój krzyż, bracie i siostro? Wiecie, w przypadku Pana Jezusa to był ten rzeczywisty, prawdziwy krzyż. Ten twardy, szorstki krzyż, na którym go później przybili. I on go wybrał. On zgodził się na to, żeby iść na ten krzyż. dlatego że wiedział, że taka jest wola Ojca. Że taka jest wola Ojca. I nasz krzyż może też polegać na tym, że jeśli wiemy, jaka jest wola Boża w naszym życiu, co Bóg chce ode mnie, od ciebie, a na drodze do wypełnienia tego będzie leżała moja decyzja, że będę musiał z czegoś zrezygnować, że będzie mnie to kosztować, to wtedy biorę swój krzyż. Ludzie mówią, że no, mam taki ciężki krzyż, bo żyję w jakichś trudnych okolicznościach i tak dalej. Ale to nie jest ten krzyż, o którym mówił tu Pan Jezus. Krzyż ma miejsce wtedy, kiedy ze względu na wypełnienie woli Bożej ponoszę jakieś cierpienie, jakieś koszty, jakąś stratę. Apostoł Paweł mówi, że dla Chrystusa poniosłem wszelkie straty. Wszystkie straty, jakie tylko można sobie wyobrazić, poniosłem. Okręt się ze mną rozbił. Byłem w niebezpieczeństwie w podróży. 3 razy był kamienowany. Dla Chrystusa poniosłem wszelkie straty. A na sam koniec, kiedy prorok Agabus mówi, tak, a tak zrobią z mężem, do którego należy ten pas w Jerozolimie, to znaczy, była mowa o Pawle, który szedł do Jerozolimy i że tam go zwiążą i do więzienia go wtrącą. No i Paweł teraz mógł powiedzieć, o, chwała Bogu, Pan mnie ostrzegł, w takim razie dobrze, to zostanę tutaj. Czy tak zrobił? Nie, on wiedział, jaka jest jego wola. Wiedział, jaka jest Boża wola. I mówi, co to robicie? Mówi, bo wszyscy zaczęli płakać. Mówi, zostaw, nie jedź tam. A mówi, nie róbcie tak. Bo ja nie tylko jestem gotów iść do więzienia, ale nawet oddać swoje życie dla Pana Jezusa. To był krzyż, który niósł apostoł Paweł. To była część Bożej woli dla jego życia. Ale on nie był z tych, którzy się cofali, wycofywali się, no bo teraz trudno. Ale on mówi, bylebym tylko wykonał zadanie, które otrzymałem od Pana. Bylebym wykonał Bożą wolę, którą On mi przekazał. Apostoł Paweł nauczył się myśleć nie o tym, co ludzkie, ale o tym, co Boże. On myślał o tym, co Boże. I dlatego mówi, dla mnie to nie jest żaden problem, bo ja się zdecydowałem iść za Jezusem. Ja postanowiłem iść za Nim. On mnie zbawił, On mnie oczyścił, ale też powołał, abym wykonywał Jego dzieła. I Pan Jezus mówi, jeśli kto chce iść za mną, to niech to zrobi. Nie może się zastanawiać i osiągać. Jeżeli masz poznanie i wiesz, że Pan czegoś od ciebie oczekuje i to robisz, a ze względu na to cierpisz, czy ponosisz jakąś szkodę, to nie martw się tym. Pan mówi, co będzie się dalej działo. Że to nie jest tylko to, co doczesne, co tutaj trzeba wycierpieć, jakieś koszta ponieść, ale że jest wieczna nagroda. I Pan Jezus mówi właśnie temu tłumowi ludzi i swoim uczniom, bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Zobaczcie, to jest Boże prawo. Jeśli stracisz, to zyskasz. A w świecie, jak stracisz, no to straciłeś. Jak możesz zyskać? Nie? Ten świat tak mówi, no jak coś stracisz, no lepiej to trzymaj, żebyś nie stracił. Ale w Bożym Królestwie jest inaczej. Jeśli coś stracisz, to naprawdę zyskasz. Bo jeśli by kto chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Pan Jezus mówi o tej wiecznej rzeczywistości, o tym, że człowiek powinien dbać o to, aby jego dusza miała się dobrze. I teraz to właśnie pytanie, takie no w sumie retoryczne pytanie. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Tak wiele dzisiaj ten świat oferuje. Różne propozycje, żeby się samorealizować, żeby wykorzystywać szanse, które no, mamy gdzieś tam rzekomo bardzo dostępne. Tylko weź to, idź w tym kierunku i będziesz coraz bardziej się piął po tych szczeblach, prawda? Sława, bogactwo i inne rzeczy. I za tym dzisiaj cały świat goni. Od rana do wieczora, od świtu do nocy. Ten świat goni za tym i chce pozyskać ten świat. Ale co z tego? Kiedy czytamy przypowieść o tym bogatym człowieku, któremu te plony tak obrodzały, i mówi, no co zrobię? No, trzeba coś trzeba zrobić z tym, nie? Jak coś się wydarza, to odpowiednio trzeba do tego podejść. Dobrze, wiem, co zrobię. Rozwalę to, co małe, zrobię większe, potężniejsze i zgromadzę sobie tam. A potem powiem, no wiesz, teraz to już tylko siedzieć i korzystać. Takie miał nastawienie. Teraz tylko siedzieć i korzystać. Po co się trudzić? A Pan do niego mówi, jesteś głupim, bo jeszcze tej nocy zażądają duszy twojej. Człowiek myśli, że tu dużo zwojuje, że wiele nagromadzi, a jednak Pan mówi tutaj, że kto by cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł, to cóż mu to pomoże? W świecie istnieje takie powiedzenie, że kiedy ludzie odchodzą z tej ziemi, to jest ta jedyna sprawiedliwość, która zrównuje wszystkich. Podobno, ja bym nie powiedział, że to jest sprawiedliwość, ale właśnie w tym miejscu wszyscy są równi. I wielcy, i mali. Nikt nie może tutaj jakby się wykupić, zmienić okoliczności, nikt. Ale co potem, kiedy stanie człowiek i co da w zamian za duszę swoją? I Pan Jezus zadaje to pytanie, a potem mówi, kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Na początku czytaliśmy o tej żywej nadziei, że mamy żywą nadzieję przez zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Właśnie na to niezwiędłe, nieskalane dziedzictwo, które jest zachowane w niebie. Mamy tą nadzieję tam na to. Ale jest powiedziane, Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś tutaj będzie się wstydził Pana Jezusa, Jego Ewangelii, Jego słów, to tam we wieczności on powstydzi się takiego człowieka i nie wyzna go przed Ojcem w niebie. Czy ktokolwiek z nas chciałby tego? Ja myślę, że nie. Że jak ważną rzeczą jest, aby naprawdę iść za Jezusem i brać swój krzyż. Cokolwiek to jest. Dla jednych jest większa rzecz, dla drugich mniejsza. Ale każdy Boży człowiek, każde dziecko Boże jest wzywane przez Pana. Jeśli chcesz iść za Nim, to bierz swój krzyż. Podaj mój trud, aby wypełnić wolę Bożą. Aby nie iść za swoimi myślami, za swoimi planami, ale za tym, co Pan przekazuje Tobie przez Słowo i do Twojego serca, przez Ducha Świętego, co mówi, że czym powinieneś się zająć, w jakim kierunku iść. I wtedy niech mnie naśladuje. Bez krzyża nie ma naśladowania Pana. Bez krzyża nie ma naśladowania Pana. W listach apostolskich czytamy, żeby właśnie też zewlec z tego starego człowieka wraz z tym poprzednim postępowaniem, przyoblec się w nowego. I tam jest to słowo zewlec. To jest naprawdę bardziej tak dynamiczne słowo. Coś tak jakby stargać. zerwać z taką z wstrętem, z odrazą. Coś takiego, właśnie taki stosunek ma mieć Boży człowiek do tych rzeczy, które nie są w woli Bożej. Tak jak Pan Jezus to uczynił w stosunku do Piotra. Idź precz ode mnie, szatanie. Natychmiast zareagował. Mówi, bo ty nie myślisz o tym, co boskie, lecz co jest ludzkie. Jakże wielu nam i mnie, każdemu i w ogóle dziś na tym, w tym czasie Bożemu ludowi potrzeba przemiany umysłu, abyśmy myśleli Bożymi kategoriami. Abyśmy mieli umysł Chrystusowy. Apostoł Paweł mówi, my jesteśmy myśli Chrystusowej. Nie możemy zwyciężyć i przeżyć naszego życia zwycięsko, myśląc tylko ludzkim umysłem, ludzkimi kategoriami. Ale w nas musi być to serce przemienione, które jest przeobrażane przez Słowo Boże. To w liście do Rzymian 12 rozdziale jest napisane. Składajcie ciała swoje jako ofiarę żywą i przemieńcie się przez odnowienie umysłu, właśnie w duchu umysłu, aby był umysł przemieniony. Pan Jezus żył doskonałym życiem. Doskonale, On nie musiał się zmieniać. On był z natury doskonały. Przyszedł jako ten doskonały i dlatego cały czas chodził w myśli Bożej. Chodził w tym, co było Boże. Czynił to, co było Boże. Mówił to, co było Boże i reagował w Boży sposób. W naszym życiu to się nie stanie inaczej, jeśli nie pójdziemy właśnie tą drogą za Panem, żeby zewleć starego człowieka, żeby zostawić to na boku, a pozwolić, żeby ten krzyż pański, który każdy w jakiejś mierze Pan go wymierzył na naszą miarę. Ten krzyż, który my mamy nieść, jest dopasowany do każdego z nas. Było kiedyś takie widzenie, kiedy jedna siostra chyba to była, narzekała na to, że ma strasznie ciężki krzyż do niesienia, że Pan dał jej zbyt ciężki krzyż. I wtedy w widzeniu Pan ją gdzieś zabrał do pomieszczenia, gdzie było cała masa różnych krzyży. Jeden większy, drugi mniejszy, niektóre takie małe, złote, wysadzane jakimiś drogimi kamieniami. I ta osoba miała możliwość wybrać sobie, no to wybierz ten krzyż, który by ci pasował. I patrzy, o ten mały, taki wysadzany tymi brylantami, to by był dobry krzyż. Złapała ten krzyż, chciała go podnieść, ale nie miała sił. Tak ciężki był ten krzyż. Był taki malutki, wydawał się, ale był tak potwornie ciężki. No, podeszła do innego krzyża i próbuje go wziąć. Ale mówi, no uwiera mnie, no nie pasuje mi tutaj. I w końcu mówi, znalazła, o ten mi pasuje, ten akurat pasuje, ten to będzie właściwy. I wiecie, co się okazało? Że to był jej krzyż. To był ten krzyż, który Pan już jej dał, żeby go niosła. Pan dopasował to i nie musimy porównywać się z drugimi. Ile dzisiaj wierzących niesie krzyż? I jaki krzyż? Widzimy i słyszymy to, co dzieje się w Iraku, w Syrii. Wczoraj oglądałem, jak właśnie wierzący, którzy tam zdołali uciec, jak się wypowiadają, mężczyzna w sile wieku, jak płacze. Wiecie, kiedy mężczyzna płacze, to nie jest to łatwy widok. Ale mówi, nie mogę już znieść tego napięcia. Nie mogę tego znieść. Na każdym kroku z jednej strony czyha śmierć z rąk tych muzułmańskich fanatyków, a z drugiej strony brak żywności, brak dachu nad głową, dzieci głodne. Wyobraźmy sobie taki krzyż. Ale ci wierzący mówią, ale my jesteśmy wierzącymi ludźmi, Bóg nas zbawił i my nie chcemy się zapierać Jego imienia. To było słowo, które wypowiedziała jedna z sióstr, która tam znalazła schronienie wraz z jakąś grupą w kościele, który tam w Kurdystanie jest. My nie chcemy się zapierać naszego Pana. Nie chcemy się zapierać. Możemy się zaprzeć, ale samych siebie, własnych racji, własnych myśli. To możemy zrobić. Do tego jest nam dana łaska. Pan daje łaskę, to nie robimy o własnych siłach. Chcę też to podkreślić, że Pan daje nam łaskę, ale kiedy wołamy do Niego, kiedy przychodzimy przed Jego oblicze i świadomie wołamy do Niego, Pan nam pomaga. Pomaga nam przechodzić z jednego punktu do drugiego punktu. Ale chciałbym to dzisiaj powiedzieć szczególnie do siebie, abym był człowiekiem, który ma zmienione serce, zmienione myśli i woła do Boga o to, aby wypełniać Jego wolę w tym zakresie, jaki mi Pan daje. Każdemu jednemu z nas, czy młodszemu, czy starszemu. I chciałbym dzisiaj spytać, czy idziesz za Jezusem i bierzesz swój krzyż? Czy go niesiesz? A może odłożyłeś go, bo tak wygodniej? Lepiej się nie przyznać, że jestem wierzący, że wierzę w Pana Jezusa. Lepiej, żeby nie wiedzieli, że jestem też z tych właśnie. A Pan Jezus mówi, że kto się mnie zaprze, to ja się też zaprę. Wiecie, najlepiej się zapierać tylko samego siebie. Zaprzeć siebie. Ja wiem, że to jest walka, że to jest bój. Ale to jest jedyne, czego możemy się zapierać. Niech nas Pan uchowa, żebyśmy się mieli zaprzeć Jego imienia. Żebyśmy się mieli zaprzeć Jego słowa. Żebyśmy mieli milczeć i nie wyznać przed ludźmi, że należymy do Niego, że należymy do Jezusa, że mamy nadzieję życia wiecznego. Że zostaliśmy zbawieni, że Pan oczyścił nasze serca. Często chcemy właśnie wyglądać przed ludźmi. To jest pokusa, to jest pokuszenie. Chcemy wyglądać przed ludźmi, bo ktoś tam z kogoś żartuje, czy się śmieje, czy jeszcze jakieś przykrości próbuje robić. Ale kiedy zapierasz się samego siebie i bierzesz krzyż swój i naśladujesz go, to kiedy przechodzisz ten etap, to znajdujesz Boże błogosławieństwo i znajdujesz pomoc i siłę. Wiecie, ja kiedyś już mówiłem, że kiedy do wojska poszedłem, to pierwszą rzeczą, którą zrobiłem w koszarach, jak na salę mnie dali, to położyłem Biblię na stoliku. Nie wiedziałem, co mnie będzie czekać. Wiedziałem, że różnie może być. Ale wiedziałem, że należę do Jezusa. Że jestem wierzącym człowiekiem, że kocham Ewangelię i nie będę się jej wstydził. Położyłem tą książkę, kochaną książkę, moją Biblię, położyłem na szafce. Wtedy się zaczęło chodzenie, bieganie, co się dzieje, co to jest i tak dalej. Wiecie, w moim przypadku akurat, dlatego że wyznałem, że jestem wierzący, dla mnie było to błogosławieństwem. Nie miałem z tego tytułu jakichś prześladowań, ale miałem szacunek wśród kolegów. Miałem szacunek. Ale również mogło być inaczej. Całkiem możliwie mogło być inaczej. Nie wiem. Ale ja chciałem powiedzieć, Panie, cokolwiek, ja chcę się przyznać do Ciebie. Dzisiaj nam jest łatwo. Mamy pokój w kraju. Nie zapierajmy się imienia Pana Jezusa, ale idźmy za Nim. Zapierajmy się raczej samych siebie, naszych ambicji, naszego prestiżu, jakiejś opinii, czegokolwiek, byle tylko wypełnić wolę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że na tym zakończę. Jeszcze jest dużo czasu, bracia jeszcze mogą się dzielić. Dlatego, że jest to naprawdę głęboki temat, ja go nie wyczerpię i wierzę, że każdy z nas w jakiejś mierze przeżywa go w swoim sercu, ale Pan wzywa nas właśnie w taki łagodny sposób. Jeśli zamierzasz iść za mną, jeśli chcesz iść za mną, to zaprzyj samego siebie. Nie patrz się na to, że są cudowne rzeczy w mojej ręce, że naprawdę mogę uzdrowić, mogę czynić cuda. Moje nauczanie przynosi pokój. I nie bazuj tylko na tym, ale wiedz, że trzeba ponosić koszty, że trzeba płacić pewną cenę, ale jeśli płacisz tą cenę, to jest to błogosławione. Pan Jezus zapłacił cenę, to była straszliwa cena, ale dzięki temu odkupił ludzkość, odkupił z grzechu ludzi i czytamy, że siedzi po prawicy Ojca. Gdzie? Na Jego tronie. A w objawieniu czytamy, że zwycięzcy pozwolę zasiąść na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem na tronie Ojca. Zobaczcie, to jest właśnie to. I niech Pan nam da takie serca, które będą wołać: Boże, pomóż mi, abym wypełniał Twoją wolę, znał ją i wypełniał ją i w mocy Ducha Świętego upościżony i wykonywał to. Niech Panu będzie chwała. Amen.